Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W związku z darwinowskim jubileuszem na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim trwa Międzynarodowa Konferencja o Ewolucji Biologicznej. Naszym gościem będzie jeden z jej organizatorów, ksiądz Tomasz Trafny z Papieskiej Rady do Spraw Kultury. W audycji z cyklu Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie Piotr Samerek opowie o dyplomatycznych kontaktach prałata Agustina Casaroliego z komunistycznymi reżimami. 5 marca na program zaprasza Krzysztof Bronk. Na Uniwersytecie Gregoriańskim rozmawiam z księdzem Tomaszem Trafnym, współorganizatorem z ramienia Papieskiej Rady do Spraw Kultury rzymskiej konferencji na temat ewolucji biologicznej. Proszę księdza, widzimy, że również Stolica Apostolska postanowiła przyłączyć się do obchodów jubileuszu darwinowskiego, organizując tę konferencję. Dlaczego?
Przede wszystkim trzeba wyjaśnić małe nieporozumienie, które w mediach zaistniało. Stolica Apostolska nie planowała przyłączyć się do żadnego jubileuszu darwinowskiego. Chcieliśmy jednak uczestniczyć w dużej debacie na temat wpływu teorii ewolucji na współczesną naukę i na współczesną kulturę. W ciągu ostatnich nawet dziesięcioleci narosło wiele nieporozumień, które z jednej strony wytworzyły klimat antagonizmu, z drugiej strony ogromnego zamieszania. I jest dobrze, jeśli można przedyskutować pewne teorie, można skonfrontować swoje stanowiska i zobaczyć, jak różne wizje współdziałają ze sobą, czy w jaki sposób mogą stanowić pewien komplementarny model widzenia świata.
Patrząc na zakres poruszanych tematów, widzimy, że są bardzo szeroki. Na teorię ewolucji patrzy się tutaj z punktu widzenia nauk przyrodniczych, ale również z filozofii i teologii. Czy nie ma ryzyka pomieszania metody, jakiegoś pewnego chaosu? Czy prelegenci są w stanie się w ogóle nawzajem zrozumieć?
Trzeba najpierw uzmysłowić sobie, że sekcje, które zaproponowaliśmy, zostały ściśle oddzielone. Naukowe tematy związane z badaniami z zakresu biologii czy mikrobiologii, genetyki, paleontologii mają odrębne sesje, odrębnych relatorów. Oczywiście każdy z nich przedstawia swoje badania w oparciu o specyficzną metodę, którą się posługuje. Nie chodzi tutaj o znalezienie jakiegoś łatwego kompromisu pomiędzy teologią, filozofią i naukami przyrodniczymi. Prawdopodobnie nigdy do tego nie dojdziemy, do takiego jednorodnego modelu wyjaśniającego, który ogarnąłby wszystkie elementy bogactwa ludzkiego życia. Jednak chodzi o to, aby zobaczyć, że często w poszczególnych teoriach pojawiają się bardzo wyrafinowane metody badawcze i one nie są wcale odległe od głównej intuicji, którą przekazuje na przykład teologia. I to widać w wykładach, które tutaj słuchamy, że nawet z punktu widzenia nauk przyrodniczych, biologii, mikrobiologii, naukowcy mówią, jest pewien zakres czegoś, co byśmy nazwali misteryjnością życia. Jest pewien obszar, który wymyka się spod kontroli, powiedzmy, rachunku matematycznego czy bardzo precyzyjnych metod analizy biologicznej. I to pozwala na odkrycie, intuicyjne postrzeganie pewnych obszarów, do których potrzeba pewnej refleksji głębszej na poziomie filozofii, czy takiej refleksji, która prowadzi do odkrycia wymiaru transcendentnego, do odkrycia bogactwa duchowego obszaru ludzkiego życia.
Proszę księdza, patrząc na tę konferencję, można odnieść wrażenie, że tak naprawdę chodzi tu o to, aby przekonać trochę świat, że wiara chrześcijańska i ewolucja nie są ze sobą sprzeczne. Taki przynajmniej jest wydźwięk medialny tego wydarzenia. Postawmy więc to pytanie wprost. Jak pogodzić teorię ewolucji z wiarą chrześcijańską, z biblijną, to znaczy też antropocentryczną wizją świata?
Przede wszystkim trzeba zrozumieć, że dzisiaj nie mówi się już o jednej teorii ewolucji. Darwinizm w klasycznym ujęciu nie jest już modelem wystarczającym. naturalna selekcja nie jest, jak się przekonujemy, jedynym elementem, który generuje procesy ewolucyjne. Dzisiaj mówi się, że istotnym elementem są te komponenty, które współpracują ze sobą, a nie rywalizują. Jest wiele różnych interpretacji teorii ewolucji i każda z dyscyplin, która zajmuje się tym zagadnieniem, czy związana z mikrobiologią, czy z genetyką, czy z biologią ewolucyjną, wypracowuje swój własny model, nawet interpretacyjny. To jest bardzo istotne też dla obalenia mitu, jakoby była ogromna rywalizacja czy ogromny antagonizm pomiędzy teorią ewolucji a przekonaniem, że można wierzyć w istnienie Boga, czy można odkrywać duchowy obszar ludzkiego życia. I nie jest zamiarem tej konferencji przekonać nikogo do tego, by w sposób łatwy i bezkrytyczny przyjąć każdą teorię, jaka jest dzisiaj w świecie proponowana. Istotnym przekazem i myślą tej konferencji było to, aby skonfrontować rezultaty poszczególnych badań i spróbować zastanowić się, czy współczesna nauka może dać jakiś impuls i jakąś cenną intuicję do rozwoju nauk filozoficznych czy teologicznych. Także można by było mieć wrażenie, że Kościół chce nagle pogodzić teorię ewolucji z teologią, z wiarą. Kościół nie chce zrobić tutaj niczego takiego. Filozofowie i teologowie, którzy zabiorą głos na tej konferencji, nie chcą wygłaszać opinii w imieniu całego Kościoła. Chcą w sposób bardzo otwarty i szczery przedstawić wizję teologiczną czy filozoficzną dotyczącą rozumienia życia, dotyczącą rozumienia człowieka i spróbować skonfrontować się z obecnymi rezultatami w naukach przyrodniczych. Dlatego nie chodzi tutaj o żaden łatwy kompromis. Chodzi tutaj o to, by intuicje poszczególnych nauk spotkały się i żeby móc rozpocząć dialog, zobaczyć, czy jest możliwy dialog w obszarze takiego spotkania interdyscyplinarnego i czy jesteśmy w stanie rzeczywiście mówić do siebie w sposób szczery, bez ideologizowania istotnych tematów dotyczących z jednej strony rozwoju badań przyrodniczych, a z drugiej strony cennej i potrzebnej refleksji filozoficznej i teologicznej.
Przez całe lata dla bardzo wielu ludzi teoria ewolucji była pretekstem, by wiarę biblijną czy chrześcijańską porzucić, by Pana Boga z życia wyrugować, nabrać przekonania, że można się bez Niego obyć. Dlaczego i co zrobić, żeby tak dłużej już nie było?
Myślę, że nie ma prostej odpowiedzi na tego typu zagadnienie. Przede wszystkim trzeba odkryć, że jest wiele różnych interpretacji teorii ewolucji. I są też takie, które idą w kierunku czystego materializmu, w którym nie ma miejsca na obszar duchowy i nie ma miejsca także w konsekwencji dla Boga.
I te teorie ewolucji są nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską w związku z tym.
Oczywiście skrajny materializm jest poważnym problemem. Pośród zwolenników materialistycznej wizji teorii ewolucji jest bardzo ciężko prowadzić pewien klimat dialogu. Z drugiej strony teoria ewolucji w materialistycznym ujęciu jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską, ale nie tylko z wiarą chrześcijańską, można powiedzieć nawet z takim egzystencjalnym, bardzo personalnym doświadczeniem każdego z nas, że jest w nas ogromna przestrzeń życia duchowego, której nie można zredukować do pewnego zbioru molekuł, które w pewnym momencie po prostu zaczęły ze sobą współpracować, czy spotkały się i wytworzyły pewien organizm żyjący. I dzisiaj trzeba zrozumieć, że specyficzne modele interpretacyjne rozmawiają ze sobą, spotykają się, wymieniają jakieś cenne informacje. Jeśli pewna postać teorii naukowej staje się jakąś interpretacją zideologizowaną, jest bardzo ciężko z taką pozycją rozmawiać, dlatego że najczęściej argumenty naukowe przestają być priorytetowymi, a bardziej ważnymi argumentami są te, które dotyczą pewnej wizji światopoglądowej. I w takim sensie nikt nie chce wcale na siłę godzić skrajnych postaci ewolucjonizmu z wiarą biblijną czy z jakąkolwiek tradycją religijną. Dla nas jest istotnym, by zobaczyć i pokazać też światu, że jest wielu naukowców bardzo wybitnych, którzy widzą wartość teorii ewolucji, ale widzą także limity tej teorii i widzą potrzebę głębszego, bardziej interdyscyplinarnego namysłu, który pozwoliłby zobaczyć fenomen życia, fenomen człowieka w kontekście o wiele szerszym, aniżeli może to zagwarantować tylko jedna z nauk.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu przypomnę, że na Uniwersytecie Gregoriańskim rozmawiałem z księdzem Tomaszem Trafnym z Papieskiej Rady do Spraw Kultury, współorganizatorem Rzymskiej Konferencji o Ewolucji Biologicznej. Dziękuję serdecznie. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Agostino Casaroli. W połowie lat 60. w notatkach ambasadora Papę pojawia się nazwisko nowego rozmówcy, księdza prałata Agostino Casarolego, który w tym czasie pełnił rolę podsekretarza Kongregacji do Spraw Nadzwyczajnych Kościoła. To z jego osobą historia na zawsze będzie już łączyć słynną watykańską Ostpolitik. Casaroli na początku lat 60. nawiązał kontakty z rządami Czech, Węgier i Jugosławii, podpisując ze strony Watykanu z dwoma ostatnimi pierwsze porozumienia, odpowiednio w 1964 i 1966 roku. Papę śledził te działania z dużą uwagą i niepokojem, obawiając się podobnych rozstrzygnięć w przypadku Polski. Ilekroć jednak podejmował ten temat w sekretariacie stanu, zapewniano go, że sytuacja w Polsce jest inna, gdyż Kościół jest tam silny i nic nie zagraża jego egzystencji. Obawy Kazimierza Papę nie były jednak bezzasadne. W kwietniu 1965 roku rząd komunistyczny za pośrednictwem ambasadora przy państwie włoskim Adama Wilmana podjął rozmowy ze Stolicą Apostolską w osobie prałata Agostino Casarolego na temat nawiązania stosunków dyplomatycznych. Kolejne spotkania odbyły się w lipcu tego samego roku oraz w marcu i czerwcu 1966 roku. To w czasie marcowej rozmowy została przekazana ostateczna odmowa Warszawy dla udziału Pawła VI w obchodach tysiąclecia Chrztu Polski. Komuniści nie ustawali jednak w próbach kontynuowania dialogu ze Stolicą Apostolską. 5 września 1966 roku ksiądz Casaroli spotkał się prywatnie w Rzymie w mieszkaniu asystenta włoskiej akcji katolickiej z Andrzejem Werblanem, członkiem Komitetu Centralnego Partii. Ze strony polskich komunistów wyraźne było dążenie, aby poprzez bezpośrednie rozmowy ze Stolicą Apostolską podkopać pozycję księdza prymasa. W wyniku tych kontaktów, na przełomie listopada i grudnia 1966 roku, Casaroli udał się po raz pierwszy do Polski, gdzie rozmawiał zarówno z przedstawicielami władz, jak i z księdzem prymasem. Owocem tej wizyty było uzgodnienie kolejnych pobytów Casarolego w Polsce, które miały na celu objazd wszystkich diecezji i zapoznanie się z realiami Kościoła katolickiego. W rezultacie przedstawiciel Watykanu przebywał w Polsce trzykrotnie, w dniach od 14 lutego do 3 marca, od 13 do 24 marca oraz w okresie od 30 marca do 7 kwietnia 1967 roku. Ambasador Papę wydawał się być dobrze poinformowany o celach misji Casarolego. 16 lutego pisał do Londynu. Charakter misji prałata Casarolego jest tym razem przede wszystkim wewnętrzny. Ma on, razem z księdzem prymasem i episkopatem, ustalić granice problemu, substancje negocjacji i zagadnienia taktyki negocjacji z rządem. W tym celu przeprowadzić ma narady z księdzem prymasem i rozmowy z biskupami. Miał wziąć udział w nadzwyczajnej konferencji Episkopatu Polskiego. W tej dziedzinie ogromnie pożyteczny będzie ksiądz prałat Descour, który towarzyszył włoskiemu duchownemu jako tłumacz. W istocie plan tych wizyt był tak ułożony, że w czasie kilku tygodni przedstawiciel Stolicy Apostolskiej po raz pierwszy od wybuchu II wojny światowej mógł odwiedzić prawie wszystkie diecezje i wyrobić sobie pełny obraz życia Kościoła w Polsce. Samo w sobie było to wydarzeniem wielkiej wagi. 15 kwietnia 1967 roku Pape napisał do Londynu obszerne podsumowanie i ocenę trzech podróży księdza prałata Agostino Casarolego do Polski. W notatce czytamy. Wysłannik Watykanu spotkał się naocznie z siłą, o której formacie nie miał pojęcia. Przekonał się na własne oczy, że między Odrą a Władywostokiem istnieje potężny, prężny kościół oparty o zwarty naród katolicko-polski. Zrozumiał, że jest to właściwie jedyna duża siła, na której opiera się kościół w całym tym rejonie. Ambasador podkreślił również, że wizyty Casarolego dały Watykanowi taką wiedzę o kościele w Polsce, że władze nie mogły liczyć na manipulacje informacjami, a przede wszystkim nie mogły liczyć na zneutralizowanie księdza prymasa przez Stolicę Apostolską. Zarówno sekretariat stanu, jak i sami komuniści polscy stracili na pewien czas chęć do wzajemnych rozmów. Co więcej, objazd polskich diecezji przez watykańskiego wysłannika spowodował wzrost znaczenia Kościoła polskiego w Rzymie, a jego raporty potwierdziły wiarę Pawła VI w Polskę. Rzeczywiście, w roku 1967 nastąpiło wzmocnienie polskiej pozycji w Stolicy Apostolskiej, które wyrażało się w kilku istotnych nominacjach. W lutym biskup Władysław Rubin został sekretarzem nowo utworzonej instytucji Synodu Biskupów. W marcu ksiądz Antoni Czapla, jako drugi Polak obok księdza infułata Bolesława Filipiaka, został mianowany sędzią Roty Rzymskiej. W maju Paweł VI powołał do grona kardynałów metropolitę krakowskiego arcybiskupa Karola Wojtyłę. Ambasador Pape tak komentował to ostatnie wydarzenie w rozmowie z substytutem w sekretariacie stanu, Angelo Dell'Acqua. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za tę nominację. Choćby dlatego, że gdyby, nie daj Boże, miało zabraknąć księdza prymasa, Kościół w Polsce nie zostałby osierocony. Poza tym, kardynał Wojtyła swoją absolutną lojalnością wobec księdza prymasa Wyszyńskiego daje pewną gwarancję, że współpraca i w przyszłości dobrze się ułoży. W maju Paweł VI uczynił inny ważny gest dla Kościoła polskiego, mianując biskupów w Opolu, Wrocławiu, Gorzowie i Olsztynie administratorami apostolskimi podległymi Stolicy Apostolskiej. Był to ważny krok w stronę normalizacji sytuacji administracji kościelnej na ziemiach zachodnich. W tym czasie zaszły też istotne zmiany w Kurii Rzymskiej. Wraz z arcybiskupem krakowskim kapelusze kardynalskie otrzymali także arcybiskupi Angelo Dell'Acqua i Antonio Samore, a ich miejsce zajęli dwaj słynni duchowni, Giovanni Benelli jako substytut oraz Agostino Casaroli jako szef dyplomacji watykańskiej i sekretarz Rady do Spraw Publicznych Kościoła, którą w ramach reform posoborowych Paweł VI utworzył w miejsce kongregacji do nadzwyczajnych spraw Kościoła. Misja Casarolego do Polski w 1967 roku wstrzymała na 3 lata kontakty Watykanu z polskimi komunistami. Ich wznowienie nastąpiło w 1970 roku, zarówno na skutek wydarzeń zewnętrznych, jak i przemian zachodzących w Polsce. W następnym odcinku zmienimy jednak temat i będziemy mówić o polskich cmentarzach wojskowych we Włoszech.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.